Jedno zdjęcie i dwa pytania. Tylko zdjęcie jest trochę niewyraźne, więc będziecie musieli wytężyć oczy. Natomiast pytania są bardzo łatwe, więc zapraszam. Jakie to miasto? Prawda, że łatwe? No Wrocław. Tak. A teraz drugie pytanie, odrobinę trudniejsze. W jakim miejscu Wrocławia trzeba stanąć, żeby zobaczyć taki widok? To zaskakujące, popatrzcie. Momentalnie rozpoznaliśmy, co to jest za miasto, ale jak się na to zastanowimy, jak zobaczymy, co właściwie jest na tym obrazie, to uświadamiamy sobie, że nigdzie we Wrocławiu czegoś takiego nie zobaczysz. To są cztery symbole Wrocławia. Most Grunwaldzki, katedra, ratusz i most Zwierzyniecki, zestawione razem i one w przyrodzie obok siebie nie występują. Ale to w żaden sposób nie przeszkadzało nam rozpoznać tego obrazu. Po prostu coś zostało wyciągnięte ze swojego kontekstu, ale znamy te rzeczy tak dobrze, że nawet nie zastanawialiśmy się w pierwszym momencie, że czegoś takiego w rzeczywistości nie ma, prawda? Wszyscy od razu wiedzieliśmy, że to Wrocław. No to jeszcze raz. Jedno zdjęcie i dwa pytania. Jakie to wydarzenie? Narodziny Jezusa Chrystusa, prawda? I drugie pytanie. W której Ewangelii zostały one opisane w ten sposób? I wiecie, jaka jest odpowiedź, tylko boicie się powiedzieć tego trochę na głos, prawda? Bo przez analogię wiadomo, że w takim razie, skoro z tym Wrocławiem było coś nie tak, to z tym obrazem też jest nie tak. Otóż w żadnej. W żadnej Ewangelii nie znajdziemy opisu narodzin Jezusa Chrystusa tak, jak my najczęściej przedstawiamy to wydarzenie. Nasza opowieść o Bożym Narodzeniu, podobnie jak tamto zdjęcie, jest połączeniem faktów z różnych Ewangelii i nie tylko z Ewangelii, także z tradycji chrześcijańskiej. Stworzyliśmy taką opowieść, która pokazuje nam, jak te rzeczy się miały, ale jeżeli otworzycie Biblię, jeżeli otworzycie Ewangelię, to nigdzie nie znajdziecie przedstawionej tej historii dokładnie w taki sposób. I nie ma w tym nic złego, że mamy taką opowieść o narodzeniu Jezusa, bo dzięki temu udaje nam się zobaczyć niektóre aspekty wyraźniej, powiązując informacje z Ewangelii Mateusza, z Ewangelii Łukasza, ze wszystkich Ewangelii, a także z tradycji chrześcijańskiej, mamy pewne pojęcie, co po kolei się działo. Ale kiedy otwieramy Boże Słowo, okazuje się, że ewangeliści podchodzili do narodzin Jezusa Chrystusa zupełnie inaczej. Z tej historii, która się wydarzyła, która miała określone wydarzenia, występujące w pewnym porządku, każdy z nich wybierał tylko niektóre. Mateusz wybrał część wydarzeń, Łukasz wybrał inną część. Jan w ogóle zaprezentował nam interpretację teologiczną tego, co się wydarzyło, a Marek to już w ogóle zupełnie inaczej do tego podchodzi. Wiecie, kiedy przystępujemy do po raz kolejny, przygotowujemy się do świąt, postanowiliśmy, że w tym roku spróbujemy spojrzeć na kwestię narodzin Chrystusa tak, jak przedstawiają je ewangeliści. Każdy z nich po kolei w jakiś sposób do tej kwestii się odnosi. I dzięki temu będziemy mogli zobaczyć też, co każdy z nich chciał osiągnąć. Bo nie wybierając określone wydarzenie, przedstawiając je tak, a nie inaczej, chcieli zwrócić naszą uwagę na pewne aspekty. I kiedy patrzymy na to wszystko razem, kiedy opowiadamy sobie historię Bożego Narodzenia tak, jak ją znamy, tradycyjnie powtarzaną i w kościołach, i w telewizji, i wszędzie, gdzie jest wokoło, to ta unikalność spojrzenia każdego z ewangelistów może nam umknąć. A my teraz przez kolejne cztery niedziele będziemy próbowali do tej unikalności znowu się odwołać. Zobaczyć, dlaczego Mateusz zdecydował się opowiedzieć tę historię w ten sposób, dlaczego Łukasz w ten, dlaczego Jan w tak i dlaczego Marek akurat tak, a nie inaczej. Dlatego też będziemy mówili, że każdy z nich prezentuje Jezusa nieco inaczej, narodziny Jego nieco inaczej. Ewangelia Mateusza prezentuje je jako narodziny Króla. Ewangelia Łukasza jako narodziny Zbawiciela. Jan przedstawia nam Stwórcę Wszechświata, Słowo, które stało się ciałem. A Marek? A Marek to już zupełnie inna historia. On konfrontuje nas z Panem. I ponieważ każda z tych Ewangelii, kiedy popatrzymy na nią w ten sposób, zawiera pewien element konfrontacji. Nie jest to już wtedy taka miła, bożonarodzeniowa opowieść, po której się nam robi ciepło na sercu i przyjemnie, że w ogóle coś takiego usłyszeliśmy. Każda z tych Ewangelii stawia przed nami bardzo ważne pytanie, bardzo ważny problem, bardzo ważną decyzję, konfrontując nas, zmuszając nas do zrobienia czegoś z tym, co usłyszymy, z tym, co czytamy. I dlatego też mottem tej serii jest właśnie to, co przedstawił nam pastor. Trzeba mieć dużo odwagi, żeby cieszyć się z narodzin Jezusa. Dzisiaj zajmiemy się Ewangelią Mateusza. Ewangelia Mateusza, która przedstawia Jezusa jako króla. W ogóle to jest temat całej Ewangelii Mateusza. Tam najwięcej znajdziecie wersetów, które mówią o Bożym Królestwie i o tym, że Jezus jest królem. Jest przedstawiany przede wszystkim jako król Żydów, ale widzimy coraz wyraźniej w tym, jak rozwija się ta Ewangelia, że przyszedł nie tylko do Żydów, ale także do pogan. I kiedy właściwie kończy się Ewangelia, kiedy Jezus po raz kolejny opowiada przypowieści o nadchodzącym królestwie, nie jest już tylko królem Żydów, ale jest królem królów i panem panów, który nadejdzie, żeby sądzić cały świat. Mateusz w całej swojej Ewangelii mówi o Jezusie jako o królu. I ten wątek zostaje podkreślony już na początku tej Ewangelii. I można powiedzieć, że takim mottem będzie: narodził się Jezus, narodził się król żydowski, król królów i twoje życie nigdy już nie będzie takie samo. To jest właśnie rzecz, z którą konfrontuje nas Mateusz w swojej Ewangelii. I wiecie, jeżeli chcecie zobaczyć, jak rzeczywiście było z narodzeniem Jezusa i otworzycie Ewangelię Mateusza, to możecie być trochę rozczarowani. Bo jeżeli chodzi o sam opis narodzin Jezusa, to Mateusz właściwie niewiele na ten temat pisze. Zupełnie inaczej, niż przywykliśmy o tym myśleć. Mateusz skupia się raczej na reakcjach tego, jak ludzie odpowiedzieli na narodziny Jezusa, a sam moment narodzin Jezusa załatwia właściwie dwoma zdaniami, i to tak, kończąc jeden wątek i zaczynając drugi. Na końcu pierwszego rozdziału i na początku drugiego. Mówi, kiedy Józef, po tym jak otrzymał sen od Boga, nie obcował z nią, z Marią, dopóki nie powiła syna. I nadał mu imię Jezus. Gdy zaś Jezus narodził się w Betlejemie Judzkim za króla Heroda, i to wszystko, co jest napisane na temat narodzin Jezusa w Ewangelii Mateusza. Właściwie jakby to wydarzenie wydarzyło się tak jakoś gdzieś z boku, jakby nikt przy tym nie był obecny. Nawet jakby to nie było aż takie ważne. Wiecie, to w ogóle jest niesamowite. Maria w Ewangelii Mateusza występuje też jako niemalże statystka. Czytamy o niej dwa razy, ale ona nie odzywa się ani słowem. O wiele więcej mamy o Józefie, ale Józef też się nie odzywa ani słowem. O Jezusie też czytamy, ale właściwie nie czytamy nic o tym, co Jezus zrobił. Wydarzyło się coś bardzo ważnego, ale nie na samym wydarzeniu skupia się Mateusz, tylko na tym, co to wydarzenie później uruchomiło w innych ludziach. W ludziach, którzy musieli zmierzyć się z tą prawdą, że Jezus się narodził. Jeżeli otworzymy całą Ewangelię Mateusza, zachęcaliśmy was tydzień temu, żebyście, jeżeli macie czas, przeczytali całą Ewangelię Mateusza, albo przynajmniej wstęp. Jeżeli wam się tego nie udało, to zachęcam was, żebyście to zrobili po nabożeństwie, chociaż już teraz trochę was ukierunkuję, jak odczytywać ten fragment. To zobaczycie, że rzeczywiście samo wydarzenie jest potraktowane jako rzecz pewna oczywista, ale stanowi raczej punkt wyjścia do zupełnie innej konfrontacji, do zupełnie innej historii. I tym, co najbardziej jakby wprowadza nas w tą historię, są trzej królowie, jak ich to najczęściej nazywamy. Chociaż Mateusz nie mówi ani o trzech, ani o królach. Mówi tylko o tym, że przyszli jacyś mędrcy ze wschodu. To jest kontynuacja tego wersetu, który był wcześniej. Oto mędrcy ze wschodu przybyli do Jerozolimy i pytali, gdzie jest ten nowonarodzony król żydowski. O mędrcach ze wschodu przeczytamy tylko w Ewangelii Mateusza. Żaden inny ewangelista nie wspomina o nich. I to wszystko, co właściwie Mateusz na ich temat pisze. Nie wiemy, skąd dokładnie przyszli. Zakładamy, że były to być może Persja, może współczesny Irak, Iran, tamte rejony. Nie wiem do końca, kim oni właściwie byli, bo to słowo mędrcy można rozumieć na różny sposób. Może to byli ludzie, którzy zajmowali się astrologią, bo byli zafascynowani gwiazdą, która mówiła o tym, że narodził się ktoś ważny. Może to rzeczywiście byli królowie, którzy cenili sobie taką wiedzę. Może to byli kapłani jakichś religii, które tam przywiązywały wagę do tego, co się dzieje na niebie. Nie wiemy dokładnie. Mateusz właściwie jakby tego nie rozwija. Nie wiemy, skąd przyszli, nie wiemy dokładnie, kim byli i tak jak powiedziałem, nie wiemy nawet dokładnie, czy było ich trzech. To, że jest ich trzech, to wnioskujemy raczej, że dlatego, że dali złoto, kadzidło i mirę i zakładamy, że każdy z nich przyniósł coś, ale tak na dobrą sprawę Mateusz w ogóle się tym nie zajmuje. Nie wiemy nawet do końca, kiedy przyszli. Bo jak czytamy dokładnie Ewangelię, czytamy o tym, że przyszli do Jezusa, do Marii, kiedy oni byli już w domu, a nie w tej stajence, którą znamy z opowieści. I począc na tym, jak później pokażę ten werset, jak Herod zareagował na wieść o narodzinach Jezusa, być może było to nawet kilkanaście miesięcy po tym, jak Jezus się narodził. Jest wiele rzeczy, których naprawdę o nich nie wiemy. Ale sam fakt ich pojawienia się nagle staje się takim katalizatorem, który wszystkich zmusza do określenia siebie wobec Jezusa. Wiecie, Jezus się narodził i właściwie w Ewangelii Mateusza o tym było cicho. Przez pewien czas. Aż pojawiła się ta karawana ze wschodu, która stanęła przed Herodem, przyszła do Jerozolimy i pyta, gdzie jest ten król żydowski? I nagle wszyscy musieli się do tej nowiny odnieść, w jakiś sposób na to zareagować. Właściwie przyjście mędrców ze wschodu w Ewangelii Mateusza jest niesamowitym wątkiem teologicznym, jest taką piękną klamrą spinającą całą Ewangelię, jeżeli pozwolicie mi przejść na koniec. Ewangelia Mateusza opowiada o królu, który przyszedł do Izraela, król żydowskim, i o tym, jak Żydzi odwrócili się od niego. Nie przyjęli tego królestwa, które on im przyniósł. I wtedy Jezus powiedział, w takim razie to królestwo zostanie otwarte na wszystkich, nie tylko dla Żydów, ale i na pogan. Jak pamiętacie, Ewangelia Mateusza kończy się wielkim nakazem misyjnym. Kierowanym do Żydów mówi, idźcie teraz na cały świat i głoście Ewangelię całemu stworzeniu. Nie tylko Żydom, ale wszystkim, którzy będą słuchać. Aby oni przyszli do Chrystusa, aby oni przyszli do zbawienia. I w Ewangelii Mateusza, kiedy przychodzą ci trzej mędrcy, bo to, co wiemy o nich na pewno, to to, że oni nie byli Żydami. Ich przybycie nagle jest taką właśnie klamrą, jest zapowiedzią tego, o czym będzie cała Ewangelia. Że kiedy narodził się król żydowski i kiedy to właśnie Żydzi powinni świętować to wydarzenie, nic się nie stało. Ale poganie z daleka, nie wiadomo skąd, przybyli i oddali jemu cześć. Ale to jest taki wątek teologiczny. Natomiast w samym opisie tego, co się dzieje w Ewangelii Mateusza, oni przychodzą i oni rzeczywiście konfrontują ludzi. Konfrontują ludzi z prawdą o tym, że Jezus się narodził. I rzeczywiście przychodzą, dowiadują się, że próżno szukać Jezusa w pałacu Heroda, że trzeba szukać go gdzie indziej, kierują ich do Betlejem. Herod umawia się z nimi, że jak znajdą Jezusa, to wrócą i powiedzą mu, bo on też, jak mówi, chciałby złożyć Jezusowi pokłon. Idą, rzeczywiście znajdują Marię, znajdują Jezusa, składają mu pokłon, oddają mu złoto, kadzidło i mirę. I to też jest takie wydarzenie, które my bardzo dobrze znamy, do którego często się odwołujemy. Ale wiecie, w tym całym wydarzeniu to jest troszeczkę tak, jak dosłownie z magikami jest na scenie. Magicy, kiedy prezentują jakąś sztuczkę, żeby nas zachwycić albo zadziwić tą sztuczką, zazwyczaj robią coś, żeby odwrócić naszą uwagę od tego, co się naprawdę dzieje. I ci mędrcy ze wschodu przez swoją obecność też odwracają naszą uwagę od tego, co się tam naprawdę dzieje. Patrzymy na nich, jak przychodzą do Jezusa, jak dają mu złoto, kadzidło i mirę i nie uświadamiamy sobie, że najważniejszą rzeczą w tym obrazie jest pytanie nie kto przyszedł, ale kogo zabrakło. Dlaczego to poganie z jakiegoś dalekiego kraju, ludzie, którzy nie mieli nic wspólnego z Jezusem jako królów Żydów, przychodzą do Niego złożyć Mu hołd, a nie ma tam nikogo innego. Nie ma tam Heroda, nie ma tam mieszkańców Jerozolimy, nie ma tam arcykapłanów, nie ma tam tych, którzy tam być powinni. Wiecie, to jest taka sytuacja, jak gdyby po następnych wyborach prezydenckich, kiedy nadejdzie czas inauguracji prezydenta, kiedy prezydent przyjdzie do Sejmu, żeby złożyć ślubowanie, okazuje się, że na sali nie ma nikogo. Nie ma nikogo z jego partii, nie ma nikogo z partii przeciwnej, nie ma nikogo z partii, które nie miały kandydata w drugiej turze, nie ma marszałka Sejmu, nie ma marszałka Senatu, nie ma żadnych reporterów, nie ma absolutnie nikogo, z wyjątkiem trzech urzędników z Ministerstwa Turystyki Sułtanatu Brunei albo czegoś w tym rodzaju. Jaki związek jest, ale dobrą sprawę, skąd się goście tutaj wzięli, to nie mamy pojęcia. I każdy reporter, który by widział takie zdarzenie, pytałby nie o tym, kim są ci ludzie, ale dlaczego nie ma tych wszystkich innych, którzy powinni być na zaprzysiężeniu prezydenta. Albo bardziej osobiste, gdybyście zdobyli jakąś wielką nagrodę, Nagrodę Nobla. Jeżeli jesteś naukowcem, to może być w twojej dziedzinie. Jeżeli w żadnej dziedzinie nauki się nie sprawdzasz, zawsze jest szansa, że będziesz miał nagrodę za działalność na rzecz pokoju. Każdy może zdobyć Nobla. Dostajesz Nagrodę Nobla i na wręczeniu tego Nobla nie pojawia się nikt z twoich znajomych, nikt z twojej rodziny, nikt z twoich przyjaciół, nikt z ludźmi, z którymi pracowałeś, z wyjątkiem trzech siostrzenic drugiej żony twojego wujka z Australii, którego nigdy w życiu na oczy nie widziałeś i który wydawał ci się w ogóle postacią mityczną. Jaki związek jest? Ale skąd oni się tu wzięli? I to jest właśnie taki obraz, który Mateusz przed nami stawia. Oni są ci trzej mędrcy i oni robią bardzo ważną rzecz, ale jednocześnie każdy czytający tę Ewangelię, każdy Żyd zadaje sobie pytanie, okej, poganie przyszli do króla Żydów, a gdzie są wszyscy inni? I to jest właśnie ta konfrontacja, którą mamy w Ewangelii Mateusza. Mateusz zadaje pytanie między wierszami, ale bardzo głośne. Gdzie ty byłeś w tej godzinie? Gdzie ty byłbyś w tej godzinie? Skoro to mędrcy ze wschodu przyszli złożyć Jezusowi, dlaczego nas tam nie było? Wiecie, jeżeli chodzi o to, jakie mamy możliwości tej konfrontacji, z kim możemy się utożsamić, to właściwie w Ewangelii Mateusza znajdujemy trzy takie grupy. Dwie postacie, jedną grupę ludzi. Możemy po pierwsze zobaczyć reakcję w osobie Heroda. Herod, który jako król był tym, który, no można powiedzieć, najbardziej był dotknięty faktem, że to narodził się król żydowski. Wiecie, my znamy Heroda jako tego, który dokonał rzezi niewiniątek. Ale jeżeli sięgniecie po jakieś opracowania historyczne, on jest nazywany Herodem I Wielkim. Bo pod względem historycznym, pod względem gospodarczym, pod względem dokonań, to naprawdę była niezwykła postać. Jego ojciec, który rządził Palestyną jeszcze przed nim, nie jako król, ale jako namiestnik, właściwie przyjaźnił się z cesarzem i Pompejuszem. Sam Herod miał dosyć dobre relacje z Markiem Antoniuszem i z Oktawianem. To był człowiek, który naprawdę był gdzieś tam wysoko w ówczesnych sferach politycznych. Nie był Żydem, był Idumejczykiem, to jest z terenów Edomu, czyli jednego kraju, które są wokół Izraela, które wcześniej w okresie tych wojen takich narodowo-wyzwoleńczych zostały jakby wcielone siłą pod panowanie izraelskie, więc można powiedzieć, stał się Żydem, ale nie pochodził, nie był etnicznym Żydem. Więc kiedy poprzez swoją sprawność polityczną udało mu się zostać królem Żydów, z nadania Rzymu, z nadania cesarza, wziął sobie za żonę córkę arcykapłana po to, żeby w jakiś sposób umocować się też jako rzeczywiście ten, który stoi na czele narodu żydowskiego. I Herod robił naprawdę bardzo dużo, żeby zasłużyć sobie na poważanie tego ludu. Robił to poprzez strach i robił to poprzez na swój sposób rozumianą hojność. Miał duże zamiłowanie do architektury i był naprawdę doskonałym, można powiedzieć, inwestorem. Zbudował Cezareę, zbudował tak naprawdę on umocnienia na Masadzie, zbudował Herodium, jeszcze kilka innych budowli, które wciąż jeszcze budzą podziw archeologów, którzy je teraz odkupują. I co najważniejsze, zbudował Żydom nową świątynię. To Herod po to, żeby przypodobać się tym Żydom, który stał się królem, postanowił zbudować im świątynię, jakiej nigdy wcześniej nie mieli. I tą świątynię, o której czytamy w Ewangeliach, to jest świątynia, którą właśnie wzniósł Herod. Sama świątynia, jej budowa trwała około 2 lat, ale to wszystko, co było wokół świątyni, cały ten kompleks był budowany przez kilkadziesiąt lat, jeszcze po śmierci Heroda. On naprawdę bardzo dużo zrobił. Naprawdę zasłużył w historii, historycznie rzecz biorąc, na miano wielkiego króla. Ale był też królem okrutnym. Był królem chorobliwie zazdrosnym, chorobliwie przestraszonym właśnie o swoje panowanie. Bo wiedział, że nie jest Żydem. Wiedział, że Żydzi nie ścierpią go jako króla, jako kogoś, kto nie pochodzi z narodu żydowskiego, a teraz zasiada na tronie Izraela. Więc cały czas podejrzliwie traktował wszystkich, kto mogliby mu zaszkodzić. Właściwie, o ile nam wiadomo, brał udział w usunięciu swojego ojca od władzy i to takie usunięcie dramatyczne, bo poprzez morderstwo. I prawdopodobnie spodziewał się, że nawet jego bliscy mogą postąpić tak samo z nim. I przeprowadzał atak wyprzedzający. Herod zamordował 3 swoich synów, kiedy podjął podejrzenie, że mogliby próbować zająć jego miejsce. Kazał stracić swoją żonę, kiedy podejrzewał im o to, że mogłaby spiskować przeciwko niemu, żeby odebrać mu tron. Był człowiekiem, który nie cofnąłby się przed niczym, żeby walczyć o swoją władzę, żeby tę władzę zachować. Wiele dokonał i bardzo chorobliwie chciał to zatrzymać dla siebie. I teraz widzimy, że naprawdę Herod, takim jakim go znamy z historii, jest bardzo zgodnym z tym, jakim przedstawia go Mateusz. Bo pamiętacie, co on zrobił? Kiedy ułożył się z mędrcami, ale kiedy oni nie wrócili do niego, bo Bóg ostrzegł ich w śnie, żeby nie wracali do Heroda, Herod postąpił tak, jak nakazywała mu jego natura. Widząc, że mędrcy go zawiedli, rozgniewał się bardzo i wydał rozkaz, żeby pozabijać wszystkie dzieci w Betlejem i w całej okolicy od dwóch lat i młodsze, według czasu, o którym się dokładnie dowiedział od mędrców. Kiedy jego wybieg się nie udał, sięgnął po rozwiązanie ostateczne, tak jak to robił wcześniej. Postanowił walczyć z kimkolwiek musiał walczyć. Kimkolwiek miał być ten nowy król żydowski, który się narodził, chociaż to było jeszcze dziecko, jego reakcją na narodziny Jezusa była walka. Ja nie oddam swojego tronu bez walki. Ja nie pozwolę tak siebie po prostu znieść. Chcesz się nazywać królem? To ja ci pokażę, co to znaczy. Reakcją Heroda na narodziny Jezusa była walka. było odwrócenie się przeciwko Jezusowi i próba zabicia Go. I to jest też niesamowite w Ewangelii Mateusza, że Bóg cały czas strzegł Jezusa. Zarówno jeżeli chodziło o kwestię Jego narodzin, jak i później, kiedy ostrzegł Józefa, żeby uciekał z Jezusem do Egiptu. Herod, kiedy dowiedział się o narodzinach króla, postanowił z tym królem walczyć. I drugą grupą, którą mamy, byli mieszkańcy Jerozolimy. Wiecie, kiedy czytamy drugi rozdział, początek drugiego rozdziału Ewangelii Mateusza, jest niesamowity werset. Gdy to usłyszał, kiedy przyszli ci mędrcy i powiedzieli, że narodzi się nowy król żydowski, gdy to usłyszał król Herod, zatrwożył się, a z nim cała Jerozolima. Wiecie, gdybyśmy dzisiaj zapytali ludzi, jaka emocja była najczęstsza w chwili narodzin Jezusa, prawdopodobnie większość ludzi odpowiedziałaby, że oczywiście, że radość, prawda? Bo tak teraz prezentujemy święta. Ale kiedy czytamy Ewangelię, zarówno Ewangelię Mateusza, jak i później Ewangelię Łukasza, widzimy, że najczęstszą emocją, jaką towarzyszyła ludziom, kiedy dowiedzieli się o tym, że narodził się Jezus, był strach. Był strach i pytanie, co teraz będzie? Bo wiecie, dla mieszkańców Jerozolimy wieść o tym, że narodził się król żydowski, kiedy mają przed sobą Heroda, który jakim królem jest, ale już przynajmniej wiemy, kim jest i czego się powinien spodziewać, to była wieść o tym, że ich życie też przewróci się do góry nogami. Herod musiał sobie uświadomić, że być może teraz ktoś usunie jego z tronu. Ale także mieszkańcy Jerozolimy, którzy, można powiedzieć, nie zasiadali na tronie, stanęli przed podobnym wyborem. Król Herod, jaki był, taki był, ale nauczyli się z nim żyć. Co więcej, niektórzy naprawdę na tym wiele korzystali. Bo tak jak wam mówiłem, Herod, dlatego że bał się, że Żydzi go będą próbowali odsunąć od tronu, to otaczał się ludźmi, których naprawdę szczodrze nagradzał za swoją wierność. Więc przy Herodzie można było się naprawdę dobrze ustawić. I w Jerozolimie, Jerozolima to było miasto, w którym byli wszyscy arcykapłani, w którym były wszystkie elity narodu żydowskiego, w którym działy się wszystkie najważniejsze rzeczy. To było miasto, w którym naprawdę, nie tak jak teraz, wiecie, w Polsce, właściwie w każdym dużym mieście można się poczuć, że żyjemy gdzieś, no, w jakimś ważnym miejscu. Ale w tamtym czasie, poza Jerozolimą, to się właściwie w Palestynie nic nie działo. Więc jak ktoś mieszkał w Jerozolimie, jak widział wszystkich tych cesarzy, którzy być może tam przejeżdżali, widział tych wszystkich znaczących, liczących się ludzi, to naprawdę było coś. I ludzie nauczyli się już tym Herodem żyć. Jaki był, taki był, ale przynajmniej wiemy, jaki jest. I nagle dowiadują się, że narodził się król żydowski. I nagle muszą sobie odpowiedzieć na pytanie, i w takim razie co my zrobimy? Jeżeli mamy przed sobą dwóch króli, któremu z nich będziemy wierni? Bo wiecie, król może być tylko jeden. Jeżeli więc narodzi się król żydowski, to teraz ja muszę sobie odpowiedzieć, czy ja będę wierny Herodowi, czy zobaczę, kim jest ten nowy król i pójdę za nim? Czy może w ogóle będę starał się wstrzymać od czegokolwiek i zobaczę, jak oni między sobą to rozstrzygną? A nawet jeżeli będę trzymał się gdzieś z boku, to i tak cokolwiek się będzie działo, to mnie dotknie. Bo jeżeli doszłoby do kolejnej wojny, do kolejnego powstania, to każdy z nich mógł za to drogo zapłacić. I mieszkańcy Jerozolimy, czytamy o nich, że oni zareagowali strachem, zareagowali pewnym wycofaniem, zareagowali pewnym wyczekaniem. I rzeczywiście czekali. Nie wiemy o nich nic więcej. Wiemy tylko, że się przestraszyli i patrzyli, co się dzieje. I przez długi czas mogło się im wydawać, że właściwie upiekło się im. Herod zmarł krótko później. Może rok, dwa lata po narodzeniu Jezusa. Nastąpiło i tak sporo przemian, ale ten król żydowski, którym mówili ci mędrcy, nigdy się nie pokazał. Aż pewnego dnia, jakieś 30 lat później, prorok Jezus, bo za takiego go uważali, wjechał do Jerozolimy na oślęciu, co było jawnym nawiązaniem do proroctwa ze Starego Testamentu, mówiącym o tym, że tak wjedzie do Jerozolimy król i Mesjasz. Mieszkańcy Jerozolimy 30 lat później musieli się opowiedzieć po jednej albo po drugiej stronie. To, co mogli odsunąć od siebie na bok w tamtym momencie, i tak musieli przed tym stanąć 30 lat później. I wiemy, jak ta historia się potoczyła. Na początku zareagowali oni albo pielgrzymi, którzy byli wtedy w Jerozolimie, z entuzjazmem, ale tak naprawdę jakby zamknięciem tej historii jest scena, kiedy przyszli, przynajmniej część z nich, przed Piłata i postawiono przed nimi dwóch ludzi, Jezusa i nawet nie króla, ale Barabasza. I musieli wybrać, który z nich zostanie ułaskawiony. Wiecie, to jest niesamowite, że krzycząc Barabasza mogli się nawet przekonywać, że robią coś dobrego. Wołając o uwolnienie Barabasza, mogli mówić sobie, że przecież opowiadamy się za tym, żeby komuś darować życie. ale wybierając kogoś innego, jednocześnie odrzucali Jezusa. I mieszkańcy Jerozolimy, tak jak przedstawia to Ewangelia, później dokonali swojego wyboru, nawet jeżeli przez pewien czas udawali, że tego wyboru nie muszą dokonać. I jak wiemy, wielu z nich Jezusa odrzuciło. I trzecią postacią, którą prezentuje nam Mateusz, jest Józef. Wiecie, jeżeli wam się wydaje, że to Herod czy mieszkańcy Jerozolimy mieli trudny wybór, to pomyślcie o Józefie. Bo my też mamy go często takiej trochę już nieco romantycznej czy takiej rodzinnej wizji przedstawionego jako kogoś bardzo spokojnego. Chodzi mi o to, że kiedy patrzymy na rodzinę Jezusa, myślimy sobie, że to było tak, jak teraz małżeństwa spodziewają się dziecka. Spodziewają się i długo na nie czekają. Kiedy to dziecko się rodzi, to wszyscy są zadowoleni, szczęśliwi, że to dziecko się urodziło. Ale popatrzcie na fakty, które znajdujemy chociażby w samej Ewangelii Mateusza. Nie wiem tu wiele o Józefie. Zresztą Józef w ogóle też się nie odzywa w Ewangelii, ale był takim człowiekiem, był takim typowym mężczyzną, który mało mówi, ale robi co trzeba. Ale kiedy go poznajemy po raz pierwszy, kiedy go widzimy, Józef właśnie zaręczył się z Marią. Wiecie, w tamtych czasach zaręczyny to była dosyć poważna sprawa, bo w to były zaangażowane rodziny, w to były zaangażowane swaci, swatki, to wymagało odpowiedniego układu, dogadania się, ustalenia pewnych rzeczy. To była naprawdę wielka sprawa. Więc kiedy poznajemy Józefa, on ma to już za sobą. Czytamy, że był zaręczony z Marią i czekał teraz na swój ślub. Nie wiemy nawet, ile miał lat, nie wiemy, czy był człowiekiem młodym, czy starszym, ale wiemy, że oto stoi przed czymś, co będzie dla niego bardzo, bardzo ważne. Stoi na progu swojego życia, wkraczania w dorosłość, jeżeli był młodym człowiekiem, albo może dojrzałego życia, jeżeli był, tak jak czasami tradycja go przedstawia, człowiekiem w średnim wieku, a Maria była od niego dużo młodsza. Miał prawo oczekiwać, że oto teraz to, co musiał zrobić, ma już za sobą i teraz całe życie ma przed sobą ułożone. Prawda? Nie wiedział, jak jego świat bardzo się zmieni. Bo to pewnego dnia albo Maria sama, albo ktoś donosi mu, że Maria jest w ciąży. Są zaręczeni i nagle dowiaduje się, że jego narzeczona jest w ciąży. Nie wiemy, czy Maria sama mu to tłumaczyła, czy ktoś inny. W każdym razie, jakiekolwiek tłumaczenie padło, Józef temu nie wierzył. Bo czytamy, że będąc człowiekiem sprawiedliwym, chciał Marię po cichu odprawić. Powiedział sobie, nie będę robił z tego dużej sprawy. Jeżeli Maria sama z nim rozmawiała, to być może w takim współczesnym języku powiedział, okej, Maria, jakkolwiek to tłumaczysz, mi już wystarczy, nie musisz dalej w to brnąć, rozstaniemy się, każdy z nas pójdzie swoją drogą i będzie w porządku. Jego plany na życie właśnie legły w gruzach. Był gotów teraz przepchnąć tą gorzką pigułkę, odprawić Marię i prawdopodobnie stać się obiektem drwin i kpin ze strony swojej rodziny i kolegów. Jak to zanim jeszcze dostał żonę, to ona już go zdradziła. I kiedy położył się spać, czytamy, że Bóg przemówi do niego we śnie i powiedział mu, żeby nie odprawiał Marii, że to dziecko, które się w niej rozwija, pochodzi od Boga i będzie Zbawicielem. I co robi Józef w takiej sytuacji? Akceptuje to. Wiecie, narodziny Jezusa w jego przypadku zmieniły zupełnie plan, jaki on miał na swoje życie. Zmieniły wszystko, co sobie zaplanował, bo pewnie i tak się musiał jeszcze nie raz tłumaczyć z tego, jak to było, że Maria była w ciąży, zanim oni się pobrali. I kiedy się pobrali, czytamy o tym, to czytaliśmy wcześniej, że też nie współżyli ze sobą przez przynajmniej pewien czas, albo tak jak tradycja mówi, że może nawet w ogóle, co też na pewnością nie było jego pojęciem tego, jak miało wyglądać małżeństwo. Narodził się Jezus w innym miejscu niż pewnie żyli, bo z tego co wiemy, mieszkali przecież w Nazarecie. I kiedy trochę się już sytuacja unormowała, Józef położył się spać i znowu przychodzi do niego anioł we śnie i mówi, że teraz sam król Herod, sam wielki, okrutny władca, ma zamiar zrobić coś jemu i jego synowi i muszą od razu w jednej chwili zbierać się i uciekać z kraju. Znowu, narodziny Jezusa, co zrobiły w życiu Józefa? Kilkanaście miesięcy wcześniej był szczęśliwym narzeczonym, a teraz jest uchodźcą politycznym. Ucieka z własnego kraju, zostawiając ze sobą wszystko, bo narodził się Jezus. bo musi uciekać, żeby bronić tego dziecka i żeby bronić własnego życia, bo sam król Herod, który nie szczędzi własnej rodziny, posyła za nim swoich zbirów, swoich żołnierzy, żeby go zabić. I nagle Józef jest w Egipcie, nie wiadomo jak długo, aż znowu we śnie dowiaduje się, że teraz może wrócić i ma dalej wychowywać Jezusa. Wiecie, na miejscu Józefa to pewnie bałbym się już kłaść spać, bo znowu może pojawi się anioł i znowu mi coś powie. Józef, akceptując przyjście Jezusa, zapłacił za to bardzo dużą cenę, bo wszystkie jego plany właściwie legły w gruzach. Tak jak przedstawia nam to Mateusz, to właściwie może powiedzieć, że on już nie miał nic do planowania, bo w każdej chwili, w jednej nocy mógł przyjść do niego Bóg i powiedzieć mu, żeby zrobił coś innego i on po prostu brał i robił to. Niewiele mówił, ale robił to, co należy. Dlatego właśnie mówimy, że naprawdę trzeba mieć dużo odwagi, żeby cieszyć się z narodzin Jezusa. My myślimy o tym, że Józef był bardzo z tego powodu szczęśliwy. Pewnie był, ale to go wiele kosztowało. Wiecie, właściwie tak naprawdę to dobrze było użyć nawet innego słowa. Trzeba naprawdę mieć, i tutaj padłoby takie słowo, którego jednak z kazalnicy nie powiem, dlatego mówimy dużo odwagi, żeby cieszyć się z narodzin Jezusa. Bo to znaczyło w przypadku Józefa, że całe jego życie naprawdę zostało przewrócone do góry nogami. I to są te trzy rzeczy, które mamy właściwie do wyboru. Mamy Heroda, który walczy z królem, który się narodził. Mamy mieszkańców Jerozolimy, którzy mówią, no chwileczkę poczekamy, ale poczekali tylko 30 lat, bo prędzej czy później i tak musieli się powiedzieć, czy są za Jezusem, czy przeciwko niemu. I mamy Józefa, który mówi, Boże, przyjmuję te narodziny, przyjmuję tego króla i widzimy, jak wiele go to kosztowało. I teraz pytanie, które stawia przed nami Mateusz. Z którą z tych grup, z tych postaci, ty jesteś gotów się utożsamić? Może wiem, co myślicie. My jako dobrzy chrześcijanie wysłyszeliście już bardzo dużo kazań świątecznych. Może też wiecie, że kiedy ja pytam o coś na kazaniu, to czasami odpowiedź jest trochę zaskakująca. Więc sobie pewnie może myślicie, że właściwą odpowiedzią jest to, że powinniśmy się utożsamić z trzema mędrcami. Albo w ogóle mędrcami, bo nie wiemy, ile ich było. Ale przykro mi, ta opcja jest niedostępna. Naprawdę. Jeżeli chodzi o twoją postawę wobec Jezusa, nie możesz utożsamić się z mędrcami. Owszem, mamy zrobić to, co oni zrobili, ale ich podejście do narodzin króla niestety dla nas nie jest dostępne. A wiecie dlaczego? Bo kwestii twojej postawy wobec Jezusa Chrystusa, wobec króla królów, który się narodził, nie da się załatwić wycieczką zagraniczną, nawet w połączeniu z audiencją na dworze królewskim. Nie da się załatwić jakąś przygodą, w której wiele niesamowitych rzeczy się dzieje, po której wracasz do swojego codziennego życia i pokazujesz znajomym zdjęcia czy filmy, które nakręciłeś w czasie tego wyjazdu. Oni przyszli nie wiadomo skąd i wrócili do swojego życia takim, jakie one było. Ale my jesteśmy w innej sytuacji. Nie możemy przyjść do Jezusa na chwilę, nie możemy tylko coś krótko z Nim przeżyć i wrócić do swojego życia tak, jakby się nic nie stało i opowiadać, że też byliśmy tam, widzieliśmy to na własne oczy. Jeżeli o nas chodzi, to mamy do wyboru właśnie te trzy postawy. Albo możemy z Bogiem walczyć, z królem, który się narodził, albo możemy przyjąć postawę wyczekiwania, albo to, co jest bardziej charakterystyczne w współczesnym świecie, obojętności. Nie, mnie to nie interesuje. Albo możemy zaakceptować, że Jezus jest królem i zaakceptować wszystko, co się z tym wiąże. Wiecie, możecie sobie zrobić taki eksperyment. Zamknijcie sobie kiedyś oczy i wyobraźcie sobie całe swoje życie. Wyobraźcie sobie wszystkie swoje dokonania, swoje plany, to wszystko, co udało wam się już osiągnąć. Podnieście rękę na głowę i powoli opuszczajcie ją. Jeżeli w pewnym momencie poczujecie metaliczny, okrągły przedmiot, to macie problem. Bo król może być tylko jeden. Jeżeli patrzysz na swoje życie i myślisz sobie, jakich wspaniałych rzeczy dokonałeś, jakim wspaniałym panem własnego życia jesteś, to masz problem, bo król może być tylko jeden. Jest wielu ludzi, którzy w ten sposób reagują na wieść o Bogu, na wieść o narodzinach króla, królów i pana panów. Nie, nikt nie będzie mi mówił, jak ja mam żyć. Ja jestem panem, ja jestem królem swojego życia. I popatrz, jak ja wiele dokonałem. I taką postawę przyjął Herod. Herod, który naprawdę wiele dokonał, Herod, który zbudował niesamowite budynki, Herod, który jadał z cesarzami całego cesarstwa, który swoją polityką, swoją działalnością osiągnął więcej niż jakikolwiek człowiek żyjący w ówczesnej Palestynie. I wiecie co? Wiecie, z czego go pamiętamy? Z ostatniej rozpaczliwej próby zatrzymania swojej władzy. Z ostatniej rozpaczliwej próby walki z Królem Królów i Panem Panów. Bo my nie wiemy o tym, co on dokonał. Pamiętamy go z tego, że próbował zabić Jezusa. Jeżeli więc jesteś królem swojego własnego życia i nie masz zamiaru tej korony zdjąć, to masz problem. Jeżeli chodzisz do wniosku, że jeżeli chodzi o Jezusa, to ja poczekam, ja się w to nie angażuję, religia nie jest dla mnie, to masz problem. Tak jak mieszkańcy Jerozolimy, bo prędzej czy później przyjdzie ten czas, kiedy trzeba będzie się opowiedzieć. Kiedy, może nie w formie Jezusa jadącego na oślęciu do Jerozolimy, ale w formie Króla Królów, który powróci i stanie przed nami jako sędzia całego świata, gdzie będziemy musieli zdać sprawę ze swojego życia. Owszem, żyjemy w świecie, który jest obojętny na Jezusa, obojętny na religię, ale prędzej czy później każdy człowiek będzie musiał zdać sprawę z tego, jak podchodzimy do Jezusa Chrystusa. Więc jeżeli na razie odkładamy tę decyzję od siebie, odkładamy ją na bok, to mamy problem. I teraz ta trzecia postawa, Józefa, która, jak się pewnie domyślacie, jest tą, do której nas wszystkich zachęcam. Jeżeli akceptujesz przyjście Jezusa Chrystusa, Jego narodziny jako Króla i Królów i Pana Panów, to przykro mi, ale masz problem. Naprawdę. Bo to znaczy, że On może ci powiedzieć w każdym momencie, żebyś stał, zabrał się stąd, jechał do innego kraju. Bo to znaczy, że On może, zupełnie nie patrząc na plany, które ty masz dla swojego życia, powiedzieć ci, żebyś zrobił coś innego. Jeżeli naprawdę chcemy przyjąć Jezusa jako Króla Królów i Pana Panów, to znaczy, że musimy przyjąć Go w postawie posłuszeństwa. To jest konfrontacja. To znaczy, że moje plany, moje wizje na moje życie, nawet jako chrześcijanina, nawet jako kogoś, kto uważa się za osobę wierzącą, mogą przez Boga zostać zupełnie zmienione. I ja muszę, tak jak Józef, niewiele gadać, ale zacząć to robić. To jest ta prawda, z którą konfrontuje nas Mateusz. Jeżeli akceptujesz Jezusa jako Króla Królów i Pana Panów, to przygotuj się na to, że twoje życie może w niektórych aspektach wywrócić się zupełnie do góry nogami. Dlatego właśnie mówimy, że kiedy świętujemy narodziny Jezusa Chrystusa, kiedy świętujemy Jego narodziny jako Króla, jako tego, który może kazać nam właściwie zrobić wszystko, trzeba mieć naprawdę dużo odwagi, żeby cieszyć się z tego, że On się urodził.